Wracamy teraz do sprawy, która wszystkich nas rzeczywiście dotknęła, która wydarzyła się w Białymstoku. Dziś po 10:00, przypomnę, porwana została 3-letnia dziewczynka, a także jej 25-letnia matka. Wszystko wskazuje na to, że przez ojca tego dziecka te dwie osoby zostały porwane. Policja wciąż poszukuje sprawców tego uprowadzenia. Wdrożony został tak zwany child alert, czyli specjalne procedury, które wiążą pracę właściwie wszystkich służb w Polsce, ale także informowane są służby zagraniczne. No i teraz te poszukiwania trwają. W naszym studiu gość, pani doktor Diana Dajnowicz-Piesiecka z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, z Katedry Prawa Karnego i Kryminologii. Dzień dobry.
Dzień dobry
pani. Pani doktor, pani jest także autorką takiej monografii zatytułowanej Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym. No to właśnie o tym porozmawiajmy teraz. Jaka jest specyfika takich porwań, czyli porwań, jak to się mówi, rodzicielskich? Dlaczego, kiedy do nich dochodzi?
Porwania rodzicielskie najczęściej wydarzają się jednak w anturażu konfliktów wewnątrzrodzinnych. Niekoniecznie są to konflikty, które są między rodzicami. Z moich badań wynika, że często napędzają także tego typu spory, konflikty angażujące większą liczbę członków rodziny, teściów, siostry, ciotki. Niemniej jednak zawsze to pozostaje w tym obrębie rodzinnym, tak, spraw rodzinnych. W dużej mierze spory o opiekę nad dzieckiem, brak umiejętności porozumienia się w kwestii tego, kto nad dzieckiem powinien tą opiekę sprawować. Najczęściej tutaj sprawcami porwań rodzicielskich są przede wszystkim mężczyźni, ojcowie, choć te proporcje nie są takie, jakbyśmy to mogli wnioskować z doniesień medialnych, bo tutaj jest mniej więcej 60% sprawców to mężczyźni, około 40% to są matki. No i zawsze to jednak się ogniskuje wokół tej szarpaniny, kto więcej czasu powinien spędzać ze swoim dzieckiem.
My często słyszymy o takich sytuacjach w przypadku, kiedy małżeństwa są mieszane, nazwijmy to. To znaczy, chodzi mi o narodowość, że jest na przykład matka z Polski, ojciec z zupełnie innego kraju i wtedy najczęściej o tym słychać, ale czy to rzeczywiście są najczęstsze przypadki, czy niekoniecznie?
Nie. To są przypadki, które są najczęściej takie chwytliwe medialnie. Ta kwestia narodowości, różnic kulturowych jest podchwytywana przez media, natomiast nie są to absolutnie przypadki najczęstsze. Najczęstsze jednak są sytuacje, kiedy to Polak porywa dziecko Polce. Niemniej jednak należy wskazać, że po przystąpieniu do Unii, po przystąpieniu do strefy Schengen wzrosła ta liczba porwań transgranicznych, kiedy dzieci są porywane nawet nie tyle co do odległych krajów, ale też do tych krajów, gdzie w dużej mierze emigrują sami Polacy, tak? Do Wielkiej Brytanii, do Holandii, do Niemiec, gdzie my wyjeżdżamy w celach zarobkowych, coś w miejscu wyjazdu nie wyszło temu rodzicowi, zabiera on to dziecko i wywozi je z powrotem do Polski. Z kolei drugi porzucony rodzic próbuje temu przeciwdziałać.
No niewykluczone, że właśnie jest podobna sytuacja w tym przypadku, bo jak poinformowała nas policja, no to ten właśnie ojciec zresztą tej 3-letniej Amelki, zresztą z tą kobietą 25-letnią mieszkali w Niemczech. A więc tam prawdopodobnie pracuje. Później ona przyjechała z powrotem tutaj do Białegostoku. No i kto wie, być może to właśnie jest taka sytuacja.
Zgadza się, być może. Nie jest to absolutnie wykluczone. Tutaj jeszcze te okoliczności, co prawda one są przekazywane przez media, więc tutaj trudno też zaufać wiarygodności wszystkich źródeł. Dodają, że rodzina jednak borykała się z pewnymi problemami wewnątrz, tymi wewnątrz relacyjnymi między tymi rodzicami. Dochodziło do jakiejś kłótni. Być może to również było tło tych przykrych zdarzeń, o których dzisiaj cały dzień słyszymy.
No my też pewnie wszystkiego nie wiemy, bo policja nie informuje nas o wszystkim, zresztą pewnie dobrze, że tak jest. No ale jeszcze raz wrócę do tego, że gdy słyszymy o takich sytuacjach, że porwane jest dziecko, to zazwyczaj właśnie porywane jest przez rodzica dziecko, czyli samo dziecko. W tym przypadku mamy do czynienia z uprowadzeniem i dziecka, i matki. Co to może oznaczać?
Trudno wyrokować, a na pewno nie chciałabym wyrokować i mówić o jakichś smutnych, bardzo przykrych, tragicznych konsekwencjach tego. Na pewno tutaj świadczy to o olbrzymim ładunku emocjonalnym samego sprawcy, jeżeli to faktycznie był ojciec. Nie chodziło mu tylko i wyłącznie wobec tego o samo dziecko, bo gdyby chodziło tylko o to, żeby odzyskać i wrócić pod swoją opiekę małoletnią córkę, to pewnie zabrałby tą córkę. Tutaj również porwana została kobieta, matka. Być może chodzi mu o to, żeby przymusić ją do powrotu. Może ona zdecydowała się na rozstanie. Przynajmniej tego typu sytuacje miałam okazję badać na potrzeby swojej pracy doktorskiej i o których piszę także w swojej książce. Natomiast każda sytuacja jest indywidualnym przypadkiem. Tutaj każde okoliczności są, no, w każdej sytuacji te okoliczności się różnią, tak? To są inni ludzie, inne warunki. Nie możemy na chwilę obecną tak naprawdę stwierdzić, jakie tutaj były te przyczyny.
No dobrze, ale z tego, co pani mówi, to chyba można wnioskować, że to, że uprowadzona została matka razem z dzieckiem, razem z córeczką, to nie jest dobra sytuacja. Lepiej gdyby, trudno to powiedzieć lepiej w takiej sytuacji, ale gdyby było uprowadzone samo dziecko,
to znaczy
mniej niebezpieczna sytuacja się tworzy.
Tak, tutaj się zgodzę. No, naturalnie, jeżeli porywane jest samo dziecko, tutaj domniemaną intencją sprawcy jest chęć spędzenia z tym dzieckiem czasu, nawiązania, odświeżenia kontaktu z tym dzieckiem, czy po prostu emocjonalna bliskość ze swoją córką bądź synem. Jeżeli porwana jest jeszcze kobieta, tutaj mamy do czynienia z drugim przestępstwem, tak? Było przestępstwo porwania dziecka. Tutaj mamy jeszcze pozbawienie drugiej osoby wolności. Także sytuacja wydaje się nieco ostrzejsza, nieco bardziej dramatyczna, natomiast ja bym się pohamowała od wskazywania, co może mieć miejsce, żeby też nie złowróżyć.
No my miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś skończy się pozytywnie, o ile to jest oczywiście możliwe. Mówiła pani, że często zdarza się teraz, że te porwania dotyczą przejazdów, wyjazdów poza granicę Polski, no ale jak w ogóle często dochodzi do takich sytuacji, do takich porwań rodzicielskich, nazwijmy to?
W świetle statystyk kryminalnych, policyjnych, co roku policja otrzymuje około 200 zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa porwania dziecka. Ogromna część tego przestępstwa to jest właśnie porwanie rodzicielskie. To jest sytuacja, kształtują się proporcje w tym przedmiocie mniej więcej 70% to porwania rodzicielskie. Pozostałe procenty to zazwyczaj porwania rodzinne, czyli sytuacje, kiedy dziecko porywa ciotka, wujek, babcia, starsze rodzeństwo. Gdzieś to się jednak dzieje cały czas w anturażu rodzinnym. Przy czym to są te przestępstwa, które inicjują postępowanie, tak? Które są zarejestrowane. Przestępstw stwierdzonych przez policję, czyli ta weryfikacja doprowadza policję do tego, że faktycznie przestępstw stwierdza się około 50, 60, 70 co roku. I to jest mniej więcej tendencja stała.
To jest dużo w porównaniu, nie wiem, z Europą, ze światem?
Czy to jest dużo w porównaniu z Europą i ze światem? Wydaje mi się, że nie jest to tak dużo, też z tego względu, że u nas w Polsce porwanie rodzicielskie to jest przestępstwo, o którym mówimy od stosunkowo krótkiego czasu. To jest przestępstwo, chociaż istnieje gdzieś w dyskursie publicznym od wielu, wielu lat. No, przypomnijmy sobie film Tato. Tam też również mieliśmy z Bogusławem Lindą przypadek takiego porwania rodzicielskiego. Niemniej jednak w aspekcie, w tym, jakby to powiedzieć, w tych okolicznościach prawnokarnych i kryminologicznych, o porwaniach rodzicielskich mówimy od stosunkowo niedługiego okresu. I w związku z tym też można poczytywać, że dlatego u nas jeszcze w tej chwili społeczeństwo nie jest tak wyczulone, ażeby te sprawy zgłaszać również organom ścigania.
A czy możemy powiedzieć, jak najczęściej takie sprawy się kończą?
Najczęściej takie sprawy, wiem jak się nie kończą, bo nie kończą się wyrokiem sądu karnego. Gdzieś zarówno na etapie poprzedzającym zgłoszenie danego zdarzenia na policji, strony konfliktu rezygnują z tego składania zawiadomienia, bo to wiadomo są emocje, które z czasem opadają i mogą się wiązać z tym czasami przerażające strony konsekwencje samego postępowania. Dalej, już po zgłoszeniu zdarza się, że osoby się z tych zgłoszeń wycofują, bo na przykład nie chcą uczestniczyć w przewlekłym postępowaniu, albo matka przestraszona jest konsekwencjami tego rodzaju, że jej były mąż może zostać skazany. Być może ona w ten sposób wywoła traumę u dziecka. A jeszcze takim kolejnym filtrem jest sam wymiar sprawiedliwości, który w przedmiocie tego typu spraw nie przejawia takiej tendencji, ażeby skazywać na poważne kary typu kara pozbawienia wolności.
Rodziców.
Tak, rodziców. Mhm. Ze względu na ten ładunek emocjonalny.
No tak, poza tym to dziecko jest chyba w tym wszystkim najważniejsze.
Oczywiście. Oczywiście, mhm. tak, dziecko jest najważniejsze i tutaj ta podwójna trauma dla dziecka. Sam fakt, że zostało odizolowane od jednego rodzica przez drugiego, że ono było tym podmiotem czynności wykonawczych porywacza, a drugi element, musi się to dziecko wówczas borykać z tym, że jego rodzic będzie odizolowany od niego na dłużej, tak, ze względu na toczące się postępowanie, ze względu na ewentualną karę, która miałaby mieć miejsce. Więc tutaj nie do końca, nie zawsze sprzyja dobru dziecko to postępowanie karne.
Pani doktor, to jeszcze dwie sprawy. Pierwsza rzecz, bo wspomniała pani o odpowiedzialności karnej i w tym przypadku akurat konkretnym dzisiejszego wydarzenia to jest uprowadzenie dziecka, ale także uprowadzenie drugiej osoby.
Tak, zgadza się.
Co grozi w takim razie temu człowiekowi?
Zarówno za jedno przestępstwo, jak i za drugie przestępstwo jest przewidziana taka sama kara przez ustawodawcę, czyli do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku przestępstwa porwania tej matki dziecka, czyli tutaj mowa jest o przestępstwie pozbawienia wolności człowieka, jeżeli to by przekroczyło 7 dni, to nawet może być odpowiedzialność karna w postaci pozbawienia wolności do lat 10. Na pewno niemniej jednak tutaj tą karą, która grozi, to jest kara pozbawienia wolności. W ostatnich latach została ona zaostrzona za porwania rodzicielskie, za porwania dzieci właśnie do 5 lat pozbawienia wolności.
My wiemy, że policjanci są bardzo zaangażowani w tą sprawę. Zresztą nie tylko policjanci, bo i różne służby inne dbające o nasze bezpieczeństwo. Także to po wdrożeniu tego child alertu, jak to się mówi. Czy możemy powiedzieć, jak skuteczne są takie akcje policyjne właśnie nawet chociażby po wdrożeniu tego child alertu, choć wiemy, że on nie za często jest stosowany, mhm. przynajmniej u nas?
Jak skuteczny? No z tego, co pokazuje doświadczenie organów ścigania, to Child Alert jest całkiem skutecznym systemem. Przynajmniej ja sobie przypominam, łącznie z dzisiejszym przypadkiem, 3 takie. Chyba sprawa sprzed lat małoletniego Fabiana, potem było porwanie dziewczynki w Zachodniopomorskim i to jest 3 przypadek uruchomienia tego systemu w Polsce. I za każdym razem do tej pory, te 2 poprzednie przypadki kończyły się powodzeniem, tak? Dziecko było w związku z tą procedurą odnajdywane i przywracane pod opiekę jego prawnych opiekunów.
No to miejmy nadzieję, że się uda i tym razem, że wszystko to się skończy dobrze. Policja zresztą prosi wszystkich, którzy cokolwiek wiedzą na ten temat, cokolwiek widzieli, bądź teraz zauważą o kontakt. Jest specjalny numer telefonu, jest specjalny adres mailowy. Proszę także zaglądać na naszą stronę www.radiobiałystok.pl. Tam również informacje na ten temat. Zdjęcia, rzecz jasna, 3-letniej Amelki mamy, także tam mamy. Pani doktor, bardzo dziękuję,
bardzo dziękuję
za wizytę w naszym studiu. Doktor Diana Dajnowicz-Piesiecka z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku była naszym gościem.